Wracamy do rozmowy. Ojciec Michał Haberek jest dzisiaj moim i Państwa gościem, dominikanin, z którym rozmawiamy o ewolucji. Ojciec Michał zajmuje się tematem od lat. Jakiś czas temu na księgarskich półkach pojawiła się książka Stworzenie czy ewolucja. To jest rozmowa Tomasza Rowińskiego z ojcem Michałem Haberkiem, wydawnictwo Fronda. I teraz pojawia się książka, której z kolei ojciec Haberek jest tłumaczem, Zbadaj ewolucję, czyli argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. Ta książka jest w ogóle ciekawa sama w sobie. Ja myślę, że sobie dzisiaj jeszcze porozmawiamy o niej, bo to jest forma podręcznika, bardzo świetna w ogóle pozycja dla wszystkich, nie tylko studentów, ale także licealistów, uczniów. Myślę, że co bardziej ciekawy gimnazjalista także może po nią sięgnąć, po to, żeby zapoznać się właśnie z argumentami za i przeciwko ewolucji. I jednak przyjąć także takie stanowisko, że ewolucja nie jest jedyną teorią, tak jak często nam się mówi, która tłumaczy powstanie i rozwój życia na Ziemi. Proszę ojca, ale wróćmy do tego, o czym myślał Darwin, na czym budował swoją właśnie teorię i w jaki sposób poradzili sobie z pewnymi niedociągnięciami, a w zasadzie z pewnymi brakami, które potem nauka jakby rozwinęła, neodarwiniści. Mhm. Teoria Darwina, tak jak powiedzieliśmy, to takie dwa główne stwierdzenia, czyli teoria wspólnego przodka, że życie pochodzi od tej najmniejszej, najprostszego jednokomórkowego organizmu i potem ta naturalna selekcja, czyli że jest tam ta moc, ewolucja posiada tą moc wytwarzania nowych form życia. No, problem polega tylko na tym, że w przypadku wspólnego przodka, jak mówił Darwin, życie bierze swój początek od jednego prostego, jednokomórkowego organizmu, bo w czasach Darwina tak w ten sposób postrzegano właśnie komórkę. Tylko że biologia molekularna w XX wieku już pokazała, że to jest fałsz, że jednokomórkowy organizm wcale nie jest taki prosty.
Nie jest prosty, czyli nie ma prostego życia. Znaczy Darwin, tak jak zresztą wszyscy inni wtedy naukowcy, zakładał, że jeżeli coś jest małe, to jest proste, a jeżeli jest proste, no to może łatwo powstać. To znaczy, że ze związków nieorganicznych powstaną związki organiczne, a te z kolei przypadkowo mogą się ułożyć w życie. Natomiast później się okazało, że ta zasada, im coś jest mniejsze, tym jest prostsze, akurat działa na odwrót. To znaczy w biologii im coś jest mniejsze, tym jest bardziej złożone. I dopiero na takim poziomie makro widzimy proste rzeczy, jak miarę, stosunkowo proste rzeczy, jak płuca czy skrzydła i tak dalej. One też nie są proste, ale powiedzmy, że na poziomie mikro okazało się, że jedna komórka to jest mikrokosmos. Teraz tak, Darwin tak naprawdę sam przyznał się, że nie wie, w jaki sposób powstają te nowości, które miałyby napędzać ewolucję. No bo naturalna selekcja wykasuje nam to, co jest niedostosowane, natomiast ocali to, co jest dostosowane. Ale to, co jest dostosowane, musi mieć jakąś przewagę. I teraz Darwin nie wiedział, skąd się miałyby brać właśnie takie elementy, które miałyby napędzać ewolucję. I teraz, kiedy odkryto geny i powiedzmy zasady dziedziczenia genetycznego, to w początkach XX wieku, w latach 20. biologowie zaczęli mówić, że tym źródłem nowości muszą być mutacje genetyczne, ponieważ to, co nie jest w genach, nie jest przekazywane zasadniczo, przynajmniej tak wtedy myślano, to znaczy, że cechy nabyte nie są przekazywane, więc to musi być coś, tym źródłem nowości musi być jakieś coś, co może być przekazane na kolejne pokolenia. Mutacje genetyczne są przekazywane i dlatego uznano, że tym źródłem nowości będą przypadkowe mutacje, które w taki sposób zmienią geny, że one później nabędą jakby nowych cech, pojawi się nowa informacja, która będzie kodować jakąś nową budowę jakiegoś nowego białka, czy nowej, w końcu nowego narządu. I ten właśnie to uzupełnienie, to jest jakby istota neodarwinizmu. O ile Darwin mówił o naturalnej selekcji i przypadkowej zmienności, o tyle neodarwinizm mówi o przypadkowych mutacjach genetycznych i naturalnej selekcji działającej w oparciu o te przypadkowe mutacje genetyczne. To jest tak, jak on to przedstawiał. Natomiast oczywiście ten obraz ma swoje poważne wady, a dzisiaj odkrywamy, że jest... No, wielu poważnych naukowców mówi, że neodarwinizm jest martwy. A jednym z podstawowych powodów, dlaczego on jest martwy, jest to, że okazuje się, że geny przede wszystkim nie zawierają całej informacji na temat tego, jak organizm ma się budować i żyć. czyli jest tak zwana informacja epigenetyczna. Czyli zauważmy, że niezależnie od tego, jak długo będziemy mutować DNA i ile zmienimy tego DNA, i tak nam nie powstanie nowy rodzaj życia. Po prostu dlatego, że to nie jest wystarczające źródło. To jest trochę tak, jakby mieć, powiedzmy, komputer i oprogramowanie na komputerze, i teraz tak jakbyśmy chcieli zmienić komputer w telewizor, czy może w mikrofalówkę poprzez zmianę oprogramowania na komputerze. Że my możemy zmienić komputer do pewnego stopnia, w takim sensie, że on będzie spełniał nowe funkcje, będzie pokazywał nowe filmy, czy tam inne funkcje będzie spełniał poprzez zmianę oprogramowania, ale nie zmienimy go w zupełnie nową formę, to znaczy, nie wiem, w telewizor, mikrofalówkę, czy żelazko. I ten sam problem zachodzi w biologii. To znaczy my możemy poprzez mutacje genetyczne zmienić organizmy. My to widzimy, że wszczepiając nowy gen możemy zmusić roślinę do produkowania jakiejś substancji, która nie produkowała. Możemy ją uczynić bezpłodną na przykład. Możemy wywołać inny kolor oczu czy skóry. Więc wiele rzeczy możemy zmienić, ale nie zmienimy, powiedzmy, ryby w jaszczurkę ani ostatecznie małpy w człowieka, bo po prostu to nie jest, to nie wystarcza, to nie jest, i na to są potężne dowody.
Ile pokoleń musiało być tak naprawdę, ile pokoleń musiałoby minąć, czy ktoś to policzył właśnie, żeby doszło do takiej modyfikacji, no nie wiem, żeby skrzydło zamieniło się w, czy nie wiem, łapa zamieniła się w skrzydło, czy...
Więc to jest w ogóle, zauważmy, że sam Darwin podał argumenty na rzecz tak naprawdę mikroewolucji, natomiast postulował istnienie makroewolucji, czyli argumenty, które podał, wszystkie przykłady, które podawał, a podawał mnóstwo przykładów. Znaczy, książka Darwina jest, mówię o tej głównej, o pochodzeniu gatunków, czy o powstawaniu gatunków, to jest dosyć gruba książka, ją się czyta długo i długo. Tam treści takiej ściśle nowej jest bardzo niewiele, są dziesiątki przykładów i wszystkie te przykłady są przykładami mikroewolucji. Nigdy nie podał przykładu makroewolucji, czyli tego przejścia między rodzinami przykładowo. On postulował, że tak się dzieje. I tak samo jest w neodarwinizmie. To znaczy widzimy, że drobne zmiany się dokonują poprzez naturalną selekcję. Przykładowo mamy bakterie, mamy antybiotyk, którym chcemy zabić bakterie. W bakterii, jednej z bakterii, kilku, następuje mutacja, która sprawia, że antybiotyk nie działa na tą bakterię. Ten mechanizm zresztą w tej książce jest znakomicie opisany i można dokładnie do szczegółów tutaj się odwołać w książce. Ale generalnie, kiedy antybiotyk nie zabija tej bakterii, no to ona zostanie, a reszta wyginie, a zatem ta bakteria się rozmnoży, a ponieważ mutacje genetyczne są przekazywane na następne pokolenie, to w następnym pokoleniu, czy za ileś tam pokoleń, będą już tylko te bakterie, które są uodpornione. No ale to jest wszystko. To jest tylko tyle. I z tego nie wynika ani, że bakteria zamieni się w amebę czy w rybę, ani nie wynika to, że sama bakteria w ten sposób powstała. Ponadto okazuje się, że ta bakteria zmutowana ma tylko przewagę w pewnych okolicznościach, to znaczy wtedy, kiedy istnieje antybiotyk w środowisku. Natomiast kiedy trucizna się usunie, to bakterie te zmutowane okazują się słabsze i wtedy te szczepy nieodporne tak naprawdę zwyciężają walce o byt, ponieważ one są zdrowsze. Ta zmutowana bakteria jest dlatego odporna na antybiotyk, ponieważ jakieś jej białko zostało tak naprawdę uszkodzone i to nie jest zdrowa bakteria.
No właśnie, zresztą warto przypomnieć, że sam Darwin mówił, że jeżeli zostanie znaleziony czy odkryty organizm, który jest mniejszy niż ten jednokomórkowy organizm, który on znał, no to już jego teoria w tym momencie się rozsypuje.
Ściśle rzecz biorąc, on podał taki kryterium obalenia własnej teorii. Tak. Mhm. I to polegało na tym, jeżeli ktoś pokaże mi organ czy organizm, który nie mógł powstać na zasadzie drobnych, stopniowych zmian, to moja teoria zupełnie upadnie. Czyli on mówił, że wszystko w biologii musi powstawać bardzo powoli poprzez drobne zmiany, no bo tylko tyle mogą mutacje, przypadkowe zmiany muszą być bardzo małe. Jeżeli zmiana jest duża, no to mamy do czynienia z mutantami, czyli z osobnikami chorymi, a najczęściej niezdolnymi w ogóle do życia. Takie mutacje my znamy, no przecież po Czarnobylu, czy tam wcześniej w latach 50., kiedy były różne próby nuklearne prowadzone, czy w Rosji, to widzieliśmy ludzi i zwierzęta, rośliny dotknięte mutacjami poważnymi, które były uszkodzeniem tych organizmów i to były głównie chore osobniki. Zatem makromutacje niszczą organizmy, natomiast mikromutacje mogą bardzo niewiele i to jest dopiero nowy argument płynący właśnie z środowiska ludzi niepopierających neodarwinizmu, którzy mówią, właśnie Michael Behe, to jest amerykański naukowiec, który ukuł takie określenie nieredukowalna złożoność i pokazał, że są takie powiedzmy organelle na poziomie molekularnym w biologii, takie organy, które nie mogły powstać na zasadzie drobnych, stopniowych zmian, ponieważ one są nieredukowalnie złożone, to znaczy albo działają, albo nie działają. Aby mogły działać, potrzebują wszystkich części. Jeżeli jakąś część się usunie, one nie działają. A jeżeli nie działają, to nie spełniają funkcji. A jeżeli nie spełniają funkcji, to nie dają przewagi walce o byt. A zatem zgodnie z filozofią Darwina i neodarwinizmu, takie organy nie mogą powstać. Zatem tak naprawdę znaleziono te organy, które nie mogą powstać na drodze drobnych, stopniowych zmian.
A drugi bardzo poważny problem dla Darwina to formy kopalne, znaczy te wykopaliska. Wiadomo, że paleontologia i wiele innych nauk, które zajmują się historią Ziemi, bardzo dużo czerpie właśnie z wykopalisk. Są to formy skamieniałości, które mówią nam, pokazują nam obraz przeszłości, obraz życia w przeszłości. No i niestety tutaj jest bardzo duży problem, ponieważ do tej pory nie znaleziono takich form kopalnych, które byłyby dowodem na te przejściowe formy międzygatunkowe właśnie. Tak. Takim bardzo mocno świętowanym przez Darwina odkryciem kopalnym był Archaeopteryx. Jeżeli państwo czy dzieci interesują się dinozaurami, to już zapewne państwo wiedzą, że to miał być dowód na tą pośrednią formę między dinozaurem a ptakiem. Bo to był taki dinozaur upierzony ze skrzydłami, z dziobem, w którym były zęby.
Tak,
tylko, że już dzisiaj wiadomo, że to była ślepa ścieżka ewolucji, że to wcale nie jest ogniwo przejściowe.
To znaczy Archaeopteryx jest rozpoznawany dzisiaj jako ptak, który ma cechy gadzie, ale co ciekawe, takie ptaki do tej pory istnieją. To znaczy są ptaki, które mają już szpony na skrzydłach. I teraz o co chodzi? Znaczy przede wszystkim, ja jako teolog i filozof mam problem z logiką tego argumentu, bo jedna kwestia to jest kwestia empiryczna, co mamy w skamieniałościach, druga to jest sama logika argumentu. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli nawet mamy, wyobraźmy sobie, że mamy idealny zapis kopalny taki, jak Darwin chciał mieć, czyli że rzeczywiście w zapisie kopalnym stopniowo pojawiają nam się różne formy życia, od mniej zaawansowanych do coraz bardziej zaawansowanych i w dodatku mamy serię dosyć ładnie wynikających ogniw pośrednich, występujących jedna po drugiej chronologicznie. Załóżmy, że coś takiego jest. To jest kompletną fikcją, czegoś takiego nie ma, ale przypuśćmy, że coś takiego byśmy mieli rzeczywiście do dyspozycji. Pytanie jest takie, czego nam to dowodzi tak naprawdę? Znaczy, to nam nie dowodzi ewolucji, to nam dowodzi tylko tego, że te formy rzeczywiście istniały w takiej kolejności, w takim czasie. Natomiast to nie dowodzi nam tego, że jedna forma przekształciła się w drugą. Problem argumentu z skamieniałości i ogniw pośrednich jest taki, że nie wiemy tak naprawdę, ile potrzebujemy tych ogniw pośrednich. To jest błąd logiczny, a tak naprawdę metafizyczny tego, że darwiniści często są nominalistami i nie uznają czegoś takiego jak forma gatunkowa. Czyli oni uważają, że można przejść od jednego gatunku, od jednej formy gatunkowej do drugiej poprzez pośrednie stadia. Tymczasem zgodnie z klasyczną filozofią, takie pośrednie stadia musi być ten przeskok, że jedna natura się po prostu zmienia w drugą. Znaczy zmiana przypadkowa, taka nie może, przypadłościowa, nie może doprowadzić do zmiany substancjalnej. To jest filozofia, tutaj mówię o filozofii, ale logika argumentu jest po prostu błędna. Natomiast faktycznie w zapisie kopalnym, no to mamy co? Mamy kolosalną nieciągłość, nie mamy ogniw pośrednich. Nawet kiedy ewolucjoniści pokazują ogniwa pośrednie, okazuje się, że te ogniwa, które miały być pośrednie, tak naprawdę występowały albo wcześniej, albo za późno. Więc tu nie tylko chodzi o to, żebyśmy znaleźli cokolwiek, co mogłoby nam wypełnić te luki, ale także musi być chronologia zachowana, a to często się nie sprawdza.
No właśnie, a zatem o czym nam mówi, czy co nam mówi tak naprawdę ten obraz kopalny? Obraz kopalny nam pokazuje, że były momenty w historii Ziemi, gdzie następowała nagła eksplozja życia. Tak. Na przykład eksplozja kambryjska, tak. 530 milionów lat temu, czyli pojawienie się nagle dużych grup zwierząt. One się pojawiają nagle. 65-55 milionów lat temu nagle pojawia się 15 nowych rzędów ssaków. One też pojawiają się nagle. Nie ma żadnych form przejściowych między nimi a innymi gatunkami. Nagle pojawia się żółw ze swoim pancerzem.
I ze swoją kompletnie inną anatomią niż inne gady. To znaczy,
to jest bardzo ciekawe właśnie. Tak. Nagle pojawia się nietoperz.
Tak, który też nie ma, znaczy nawet trudno pomyśleć, co miałoby być ogniwem pośrednim między zmysłami ludzkimi, takim jak ma człowiek oczy, uszy, a tym szóstym zmysłem nietoperza, który prawdopodobnie działa jak radar. Czyli coś, co my wymyśliliśmy później. Ale teraz chodzi o to, że nietoperz bez swojego sonaru nie byłby w stanie przeżyć. Natomiast żeby sonar mógł powstać na drodze ewolucyjnej, no to musiałby powstawać stopniowo, a więc musiałyby być jakieś formy przejściowe. I teraz nawet nie mamy pojęcia, co mogłoby być przejściową formą między... A to jest sam w sobie bardzo złożony mechanizm, bardzo skomplikowany, a zatem no, trudno sobie wyobrazić, żeby on tak po prostu powstał. Nie? Znaczy, no, wyobrazić sobie można wszystko, tylko jak to się ma do rzeczywistości. To jest... Ale właśnie jeszcze a propos eksplozji kambryjskiej, bo to jest fenomen rzeczywiście poniżej pokładów kambryjskich, praktycznie nie mamy skamieniałości. Dopiero stosunkowo niedawno odkryto takie dwa rodzaje starszych skamieniałości. Jedna to jest ta fauna ediakariańska, czyli pewien zupełnie inny rodzaj zwierząt czy roślin. Nawet nie wiemy, czy to były rośliny czy zwierzęta. Coś kompletnie innego, co istniało przez kilkadziesiąt milionów lat, ale to zupełnie zaginęło kilkadziesiąt milionów lat przed eksplozją kambryjską. Czyli przez jakiś czas na Ziemi istniało sobie, przez kilkadziesiąt milionów lat istniało sobie na Ziemi pewne stworzenia, o których no, naprawdę jest to coś zupełnie innego niż my znamy dzisiaj. Drugi ten rodzaj skamieniałości no, to są jednokomórkowce, gąbki czy jakieś takie embriony, może organizmów wielokomórkowych, ale bardzo prostych. I one sobie istniały już no, od ponad 3 miliardów lat. Natomiast, czyli bardzo przed samą eksplozją kambryjską na kilkadziesiąt milionów lat istniały tylko te jednokomórkowe organizmy, bardzo proste. I teraz stosunkowo proste w porównaniu do tego, co się pojawia w jednym momencie. Problem z eksplozją kambryjską polega na tym, że my możemy tylko z pewnym przybliżeniem zmierzyć wiek skamieniałości około 10 milionów lat. I teraz te wszystkie nowe organizmy pojawiają się w przeciągu tych 10 milionów lat. Ale my nie wiemy, czy to było 10 milionów lat, czy to było 5 milionów lat, a może to były 3 miliony lat, a mógł to być jeden dzień. To na tym polega problem, że my tylko wiemy, że to było między w tych widełkach 10 milionów lat. Ale nawet te 10 milionów lat, nawet jeżeli one by się pojawiały stopniowo w ciągu 10 milionów lat, to jest bardzo krótki czas w sensie geologicznym. To jest tak, jakbyśmy wzięli jedną minutę z całej doby, czyli to jest dosłownie chwila, proporcjonalnie rzecz biorąc, to jest relatywnie, to jest bardzo krótki czas i zatem nawet ewolucjoniści nie uznaliby, że to może powstać na drodze ewolucji w tak krótkim czasie.
A to także w drugą stronę działa, znaczy wiele organizmów nie zmieniło swojej formy i struktury na przestrzeni milionów lat.
Tak, no to
Z jednej strony mamy właśnie te eksplozje, z drugiej strony mamy te formy, które są stałe. Jakby.
Tak, to jest fakt. Faktem jest staza, a nie zmienność. Właśnie tu jest problem nie tylko interpretacji faktów, ale tego, co uznamy za fakt. Znaczy ewolucjoniści uznają zmienność, sam Darwin postulował plastyczność form, natomiast to, co faktycznie obserwujemy w zapisie kopalnym, to jest ich stałość. Czyli krokodyl na przestrzeni 100 milionów lat był krokodylem, jest krokodylem i nie zmienił się. Żółw tak samo. Czyli odkrywamy skamieniałości sprzed setek milionów lat, które są identyczne albo zmienione tylko w stopniu bardzo znikomym właśnie w obrębie tej mikroewolucji. Czyli to, czy to jest dowód na ewolucję, czy na stałość gatunków?
No właśnie, to jak sobie w takim razie neodarwiniści radzą z tego typu argumentami? Właśnie z tym zapisem kopalnym, z tą nagłą eksplozją życia, z tym, że pewne formy nie uległy zmianie przez wiele milionów lat. W jaki sposób podchodzi do tego neodarwinizm?
Znaczy, braki w ogóle w zapisie kopalnym były znane w czasach Darwina. Darwin mówił, że prawdopodobnie nie mamy jeszcze dobrej znajomości.
Ale wtedy można było jeszcze żyć nadzieją, że
znajdziemy. A on ponadto mówił, że to na pewno jest pod dnami oceanów, bo tam nie mieliśmy dostępu wtedy, a teraz już dzięki różnym technologiom, na przykład poszukiwania ropy, wierci się pod dnami oceanów i nie znajdujemy tych. Poza tym okazało się, że wcale pod dnami oceanów nie są starsze warstwy, że najstarsze warstwy kopalne tak naprawdę mamy na powierzchni, a nie pod dnami oceanów, bo to się zmieniało przez wieki. A zatem tak, to znaczy są różne argumenty. Jeden to jest taki, że właśnie nadal szukamy i że może kiedyś znajdziemy. Inny to jest brak jakby uznania tego faktu, to znaczy, że eksplozja kambryjska jest złudzeniem, ponieważ my mamy tylko małą część zapisu kopalnego, czyli generalnie podważanie jakby realności tego zapisu kopalnego, który mamy. To jest jakby taki główny sposób radzenia sobie z tym problemem. I powiedzmy tak, że jest odpowiedź oczywiście na te argumenty. To znaczy, jeżeli zachowały się te... Znaczy tak, ewolucjoniści mówią, poprzednicy organizmów kambryjskich nie zachowali się w zapisie kopalnym. Po prostu nie podlegli skamieniałości, rozłożyli się. No ale teraz, jeżeli zachowały się te embriony jednokomórkowców, jeżeli zachowała się ta fauna ediakariańska, czyli generalnie zachowały się organizmy o wiele mniejsze i zbudowane z tkanek miękkich, to dlaczego nie miałyby się zachować tysiące, jeśli nie setki tysięcy skamieniałości różnych gatunków, które musiałyby poprzedzać eksplozję kambryjską? I to jest właśnie odpowiedź na argument ewolucjonistów. Znaczy, czyli dla ewolucjonistów zapis kopalny jest zagadką, ale co więcej, ja bym powiedział, że nie tylko zapis kopalny nie popiera teorii Darwina, ale jeżeli uznamy fakt eksplozji kambryjskiej za autentyczny fakt, że zapis kopalny rzeczywiście odzwierciedla historię, jaka miała miejsce, no to ten zapis nie tylko nie popiera, ale zaprzecza teorii Darwina. Innymi słowy, fakty zaprzeczają teorii Darwina, która miała być pewną interpretacją faktów, ale w tym momencie musimy po prostu przemyśleć, czy ta teoria opisuje fakty dobrze, czy w ogóle ignoruje fakty.
Znaczy, warto się zastanowić tak, że na ile to jest w ogóle teoria naukowa, na ile to jest przypuszczenie, na ile to jest jakaś ideologia, czym jest tak naprawdę teoria Darwina i dlaczego dzisiaj przy tych wszystkich słabych punktach, które już na pierwszy rzut oka są jakby oczywiste, nawet jeżeli jest inaczej, to nie ma na to dowodów. Mhm. Czy teoria Darwina nie bazuje na dowodach, nie bazuje właśnie na faktach? Jest ona przedstawiana jako fakt, z którym się nie dyskutuje. Dlaczego właśnie wciąż w podręcznikach od biologii są tego typu rysunki? Państwo na pewno pamiętają, bo ja ten rysunek pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, czyli budowa kończyn przednich u kręgowców. I to jest ten słynny rysunek budowy kostnej skrzydła nietoperza.
Płetwa, morświna, noga, konia, ręka, człowiek.
No i jakby są wykazane podobieństwa i to ma być jakby też dowód na wspólne pochodzenie.
Znaczy to jest...
Podejrzewam, że ten rysunek obowiązuje w podręcznikach do dzisiaj.
Jeszcze gorzej, bo niedawno przejrzałem sobie podręczniki do biologii polskiej i zauważyłem tam też rysunek tych zarodków Heckla, czyli rozwoju zarodkowego różnych zwierząt, który Heckel w XIX wieku to był taki niemiecki biolog, który bardzo promował darwinizm I wtedy jeszcze taką teorię wyznawano, że ten rozwój ontogeneza powtarza filogenezę, czyli że rozwój indywidualny od zapłodnienia poprzez fazę embrionalną aż po dorosłego osobnika powtarza tak jakby ewolucję gatunku całego, że tak powstawała cała grupa zwierząt w procesie ewolucyjnym, czyli że człowiek najpierw jest tam rybą, później jest tam jakimś płazem i tak dalej. No i temu służyły rysunki zarodków.
To jest cały ten cykl, który również pojawia się w o właśnie, to jest cały ten cykl, również pojawia się w podręcznikach od biologii.
Tak, ale te rysunki są nawet na pierwszy rzut oka sfałszowane, to znaczy one są tak przedstawione, żeby udowodnić tezę, natomiast w ostatnich latach zostały przeprowadzone konkretne badania na ten temat i okazuje się, że Haeckel narysował zarodki w sposób nieprawdziwy, to znaczy w taki sposób, aby pasowały jego tezie, to znaczy upodobnił je do siebie w poszczególnych fazach. Natomiast mamy dzisiaj na przykład zdjęcia, po prostu zdjęcia spod mikroskopów, gdzie okazuje się, że te zarodki są bardzo różne. Chodzi o to, że w pierwszej fazie po zapłodnieniu one są bardzo różne, później przez jakiś czas one zbliżają się formą do siebie, mniej więcej na pewnym etapie są do siebie podobne, a później znowu się bardzo różnicują w miarę jak organizmy dorastają i dojrzewają. No ale naukowo rzecz biorąc rysunek zarodków Haeckla jest kompletną fikcją i to wiemy od kilkudziesięciu lat, a od przynajmniej 20-30 lat są na to poważne badania naukowe.
A to wciąż funkcjonuje.
A to się pojawia w najnowszych podręcznikach do biologii dla szkoły średniej w Polsce.
No właśnie. Postawmy teraz kropkę na razie. Jest kilka tematów do przemyślenia. Wracamy do nich dosłownie za chwilę.